Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także nasza wiara. Siostry i bracia, to słowa świętego Pawła z listu do Koryntian. Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także nasza wiara. Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, nasza poranna celebracja nie ma sensu. Nasza obecność tutaj nie ma sensu. Nasze życie nie ma sensu. Nic nie ma sensu, jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał. My głęboko wierzymy w to, że On zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. I nie jest to żadna prima aprilis. Obchodzimy przecież największą i najważniejszą tajemnicę naszej wiary, zmartwychwstanie Chrystusa. I zgodnie ze starożytną tradycją, wczesnym rankiem, na pamiątkę odkrycia przez Marię Magdalenę pustego grobu udajemy się w procesji rezurekcyjnej. Wychodzimy na zewnątrz, aby zamanifestować całemu światu, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, że zwyciężył śmierć, piekło i szatan. Siostry i bracia, to jest sam fundament naszej wiary. Bo jak powiada święty Paweł, powtórzmy to raz jeszcze, jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także nasza wiara. Z tej racji zasadniczą treścią apostolskiej katechezy, przepowiadania przez apostołów i przez pierwsze wieki chrześcijaństwa było nieco innego, jak prawda o tym, że Chrystus zmartwychwstał. Słyszeliśmy w pierwszym dzisiejszym czytaniu, jak oto Piotr, gdy przybył do Cezarei, do domu centuriona, czyli dowódcy legionu, około setki rzymskich żołnierzy, mówi odważnie jako świadek o tym, kto i dlaczego zabił Jezusa i że On powstał z martwych. Nie opowiada jakiejś historii, ale mówi tę zasadniczą prawdę. Wyście Go zabili, ale On zmartwychwstał. To fundamentalna prawda naszej wiary. Podobnie święty Paweł wzywa do powstania ze śmierci do życia, bo Chrystus zmartwychwstał. Święty Paweł wzywa do odrzucenia tego wszystkiego, co nazywa starym kwasem, co zatruwa nasze życie. Bo Chrystus zmartwychwstał. Bo to jest fundament naszej wiary. Siostry i bracia, ale z tej niepokonywalnej siły argumentu, że Chrystus zmartwychwstał, doskonale zdawali sobie sprawę wrogowie Jezusa, zwłaszcza faryzeusze i żydowscy nauczyciele ludu, którzy pełniąc funkcje religijne sprawowali faktyczną władzę. Bojąc się utraty swojej pozycji, za wszelką cenę, wszelkimi sposobami zwalczali prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa. Już w poranek wielkanocny, kiedy żołnierze rzymscy donieśli im, że grób w nieznany dla nich sposób opustoszał, przywódcy ludu dopuścili się oszustwa i korupcji, o czym wzmiankuje ewangelista Mateusz, o czym usłyszymy w jutrzejszej liturgii. Otóż starsi ludu po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i pouczyli, aby rozpowiadali wszystkim, że gdy oni zdrzemnęli się przy grobie, uczniowie przyszli, wykradli ciało Jezusa. I nie było żadnego zmartwychwstania. Była zwykła kradzież, zwykłe oszustwo. Jak notuje ewangelista Mateusz, ta pogłoska, to kłamstwo rozeszło się po całym mieście. I zdaje się trwać do dzisiaj, bo wciąż odnosi się zarzuty przeciwko zmartwychwstaniu Chrystusa. Ale tak jak każde kłamstwo, tak i to ma krótki żywot. Otóż według oficjalnej, jedynie politycznie poprawnej wersji wydarzeń nie było żadnego zmartwychwstania Chrystusa, ale zwykła kradzież. Nieważne, że wszyscy byli świadkami tego, co się działo dwa dni wcześniej. A mianowicie, że w chwili konania Chrystusa w samo południe ziemię przez 3 godziny ogarnęły ciemności. Że było potężne trzęsienie ziemi, tak iż na pobliskim cmentarzu w dolinie Gichon ciała powypadały z grobów, a ludzie w całym mieście Jerozolimie popadli w panikę. Już nikt o tym nie pamiętał. Przyjęto jedynie kłamstwo. I tak jak każde kłamstwo, tak i to musiało ustąpić przed siłą prawdy. Bo zobaczmy, jeżeli strażnicy spali, rzymscy strażnicy spali przy grobie, to skąd wiedzieli, że to uczniowie wykradli ciało Jezusa? Przecież to nie była kradzież w stylu wyciągnięcia komuś portfela z kieszeni. Gdyż wykuta w skale grobowa nisza była zamknięta głazem ważącym co najmniej kilkadziesiąt kilogramów, a strażnicy stali przecież tuż obok. Poza tym nie do pomyślenia jest fakt, aby w tak ważnej politycznie sprawie, jaką była sprawa Jezusa z Nazaretu, w którą osobiście zaangażował się Herod i Piłat, namiestnik Cezara, aby wartownicy na służbie mogli zlekceważyć swoje obowiązki. Odpowiadali za to głową. W owym czasie wojsko rzymskie, okupując zbuntowaną prowincję Palestyny, uchodziło za najbardziej zdyscyplinowane. Z Ewangelii wiemy, że zaraz po aresztowaniu Jezusa uczniowie stchórzyli, uciekli. Za Jezusem poszedł jedynie Piotr, który się go zaparł, a umiłowany uczeń Jan pojawił się na Golgocie. Reszta apostołów ze strachu zamknęła się w wieczerniku. Jak więc ci tchórzliwi, zastraszeni ludzie byliby zdolni pokonać uzbrojonych żołnierzy i dokonać kradzieży ciała Jezusa? To jest nielogiczne. Ale cóż, tak jak w starożytności, tak i obecnie władza totalitarna nie waha się sięgać po najgłupsze kłamstwa, licząc na to, że bezrozumny tłum to przyjmie. I ten mechanizm działa do dziś. Do dziś jesteśmy okłamywani w różnych kwestiach. Ale chcielibyśmy myśleć nad faktem zmartwychwstania Chrystusa. W późniejszych wiekach także podejmowano próby zakłamania prawdy o zmartwychwstaniu Chrystusa. W czasach oświecenia środowiska laickie i masońskie utrzymywały znowu, że nie było żadnego zmartwychwstania Chrystusa, bo On tak naprawdę wcale nie umarł, ale, jak mówiono, popadł w letarg, czyli stan śmierci pozornej, jaki czasem ponoć zdarza się pod wpływem pewnych chorób czy jakiegoś gwałtownego urazu. Według tej wersji oświeceniowej Jezus, pozostając w letargu, w stanie takiego uśpienia, pod wpływem grobowego chłodu obudził się, wypchnął ten kamień od środka, czym wystraszył zabobonnych żołnierzy i wyszedł. I potem poszedł do wieczernika, do apostołów, gdzie zastał ich zalękniony, którzy pod wpływem emocji i strachu, nawet nie zauważyli, kiedy wszedł przez niedomknięte drzwi, dlatego sądzili, że przeszedł przez ścianę czy przez zamknięte drzwi, jak to mówi Ewangelia. I to jest, widzimy, kolejne kłamstwo, które nie jest w stanie odebrać nam tej pewności wiary w moc zmartwychwstania Chrystusa. Prześledźmy logikę, czy raczej bezsens tego kłamstwa. Po pierwsze, w historii nie jest znany przypadek, aby w letarg, który i tak jest rzadkością, popadł ktoś, kto jest skrajnie wyczerpany i niemal całkowicie wykrwawiony. A przypomnijmy, że Jezus spędził całą dobę bez jedzenia i picia, a do tego był biczowany za pomocą specjalnego bicza, który składał się z związki rzemieni zakończonych kulkami bądź haczykami. Jedno takie uderzenie rozrywało skórę na strzępy. Gdy skonał, setnik przebił mu serce, co, jak zaznaczają ewangeliści, urzędowo poświadczył, gdyż to był element egzekucji. Dowódca batalionu egzekucyjnego dobrze znał się na swoim fachu i ukrzyżowanie Jezusa nie było pierwszym, jakie wykonał w swoim życiu. Zrobił to dobrze i urzędowo zaświadczył, że Jezus umarł. Potem martwe ciało Jezusa, zawinięte w kilkunastometrowe płótno, w całun, złożono w wykutej niszy skalnej i obłożono około 100 funtami mirry i aloesu. Według ówczesnych miar było to około 3,5 kg silnych, aromatycznych substancji żywicznych służących do balsamowania ciała. Wystarczyłoby kilka dekagramów tych substancji, aby zdrowego, silnego człowieka, zamkniętego w tak ciasnej przestrzeni jak grobowa nisza, udusić w ciągu kilku minut. Tymczasem Jezus w skalnym grobie, w obecności około 3,5 kg mirry i aloesu, przebywa co najmniej 30 godzin. A nawet jeżeli zgodzić się, że przeżył taką sytuację, że tylko stracił przytomność, to jak jest możliwe, aby człowiek wyczerpany, wykrwawiony, z rozerwanym sercem, otoczony duszącymi substancjami konserwującymi, mógł tak po prostu wyjść z letargu, mieć siłę wytknąć kamień i wyjść na zewnątrz? To jest nielogiczne. Siostry i bracia, próbuje się innymi argumentami podważyć prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa. W XIX wieku, kiedy zrodziła się psychologia jako nauka akademicka, zaczęto wykorzystywać jej wyniki do podważenia wiarygodności zmartwychwstania Chrystusa. Głoszono zatem, że Jego zmartwychwstanie nie było prawdziwe, że to jedynie efekt histerii, jakiejś zbiorowej psychozy, której ulegli uczniowie Jezusa po druzgocącej porażce, jakiej On doznał. Przecież uczniowie mówili, a myśmy się spodziewali. Poczuli się zawiedzeni i popadli po prostu w psychozę. Nie mogli się pogodzić z tym, że cały ich świat się zawalił, że ich życiowa kariera została unicestwiona. Jak twierdzono w XIX wieku, wpadli w swoistą paranoję i wytworzyli sobie chore przeświadczenie, że ich mistrz umarł tylko na chwilę, ale powstał z martwych. Nawet nie byli go zdolni widzieć, bo mieli przywidzenia. Tak głoszono i tak się jeszcze głosi współcześnie, próbując podważyć fundamentalną prawdę naszej wiary, że Chrystus zmartwychwstał. Czy to ma sens? Otóż ta argumentacja jest na tyle naiwna i śmieszna, że przyjąć mogliby ją tylko kompletni ignoranci, a więc ludzie nie mający żadnej wiedzy ani o życiu, ani o świecie. Dzisiejsza Ewangelia i w ogóle opis zmartwychwstania Chrystusa mówi bowiem, że Maria Magdalena, a potem Piotr i Jan fizycznie przekonali się, że grób jest pusty. Oni tam przyszli, dotknęli tego miejsca. Fizycznie przekonali się, że grób jest pusty. Nie jedna osoba, jakaś nawiedzona, chora psychicznie, ale co najmniej trzy osoby. To nie było przywidzenie. Oni fizycznie weszli do grobowej niszy i wszyscy widzieli dokładnie to samo, że pozostał tylko całun i leżąco osobno chusta, którą była owinięta głowa Chrystusa. Dalej Jezus ukazywał się równocześnie apostołom w wieczerniku i dwom uczniom idącym do pobliskiej miejscowości Emaus. A ponadto, jak zaznaczają ewangeliści, Jezus ukazał się kilkuset uczniom, którzy byli w różnych miejscach, czasem dość odległych od siebie. Czy możliwe jest zatem, aby wszyscy oni, rozproszeni w różnych miejscach, mieli to samo przywidzenie? Wszyscy byli chorzy psychicznie, z zaburzeniami nagle? Argumentem zbijającym to naiwne kłamstwo jest przypadek tak zwanego niewiernego Tomasza. Często kaznodzieje nie zostawiają suchej nitki na Tomaszu, który nie chciał uwierzyć, bo nie był obecny, gdy Jezus przyszedł do wieczernika. Ale tak naprawdę Tomasz, apostoł, oddaje nam nieocenioną usługę wiarygodności zmartwychwstania. Bo chciał się fizycznie przekonać, że Chrystus żyje w ciele, że zmartwychwstał. Bał się, że zmartwychwstanie to złudzenie albo duch. Dlatego chciał się upewnić fizycznie, chciał dotknąć Jezusa. I potwierdził w ten sposób, że Chrystus nie jest zjawą, nie jest przywidzeniem, ale realnym człowiekiem. Dotknął jego ran, dotknął jego boku. A jakiś czas potem, gdy uczniowie, wróciwszy do swoich zajęć, łowili ryby, Jezus ukazał się ponownie nad jeziorem Tyberiackim i kazał im podać sobie rybę. Jadł rybę, jadł chleb i rybę w ich obecności. Czy duch, czy przywidzenie potrafi skonsumować fizyczny chleb? I na koniec tej argumentacji postawmy pytanie. Czy zdrowy człowiek o zdrowych zmysłach gotów jest oddać życie za jakieś senne przywidzenia, za jakieś chore idee? Bowiem jak wytłumaczyć radykalną i nagłą zmianę w sposobie życia owych prostych galilejskich rybaków, którzy jak Piotr z pierwszego czytania odważnie stają przed tłumami, przed tysiącami ludzi i naucza o zmartwychwstaniu. Za każdym razem, kiedy Piotr naucza, nawracają się, przyjmują tę prawdę tysiące ludzi. Czy przyjmują jakąś obłędną ideę? Czy dla tej idei poświęcają swoje życie? Jak Szczepan, który pierwszy męczennik oddał życie za Chrystusa. Jak tysiące, może miliony ludzi, którzy do dziś, także w naszych czasach, umierają za Chrystusa, który prawdziwie zmartwychwstał. Czy ktoś umiera za kłamstwo? A zatem, siostry i bracia, jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna, bezsensowna jest nasza wiara. Ale my wiemy, że Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał, nadał nowy sens i nowy kierunek naszemu życiu. Jeżeli Chrystus zmartwychwstał, to mamy nadzieję, że i my zmartwychwstaniemy, że nasze życie ma możliwość spełnienia w wieczności. Bo Chrystus, zwyciężając śmierć, otworzył bramy życia dla każdego z nas. Skoro Chrystus zmartwychwstał, mamy pełne prawo radośnie śpiewać Alleluja i głosić całemu światu, że Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał i my z Nim także zmartwychwstaniemy.